Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. Cześć, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, w księgarni wydawnictwa Czarne, tutaj na pewnym zapleczu i bardzo miłym, tajnym pomieszczeniu. Spotykamy się z Magdą Gołdanowską, redaktorką inicjującą prozy zagranicznej, wcześniej związaną z grupą wydawniczą Foksal i Pruszyński Media. Cześć Magda.
Cześć.
Dzisiaj ten taki odcinek jest trochę retrospektywny, trochę będziemy sobie wróżyć, ja ze szklanej kuli, ale Magda już z takich naprawdę ważnych wydarzeń jak targi nie tylko. I Magda też wie, co się ukaże w najbliższych latach pewnie w wydawnictwie, czy w którym pracuje, czy w ogóle na rynku. Ale zanim pogadamy sobie o tym 2024, to chciałabym Cię zapytać, może trochę pod włos, poprzedni rok czytelniczo, jaki był dla Ciebie?
Dla mnie jako czytelniczki?
Tak. Czytelniczo, czysto czytelniczo.
Tak, tak, to zdecydowanie dla mnie był rok opowiadań. Zainaugurowaliśmy nową serię w wydawnictwie Czarne, serię opowiadań amerykańskich. Więc zdecydowanie tak, rok nowych lektur, selekcji, wyboru nowych tytułów. No ale oczywiście nie tylko opowiadań, również powieści zagranicznych. Tak. Rok opowiadań, tak go podsumuję.
Ale co takiego ty jako czytelniczka, już tak odłączając może, a może w ogóle się nie da, tą funkcję redaktorki nabywającej od czytelniczki, co na tobie zrobiło wrażenie w zeszłym roku? Nie chodzi mi tylko o premiery, które gdzieś jakoś tam się opublikowały w 2023, chociaż jasne, mogą być również, ale dajmy na to, że bierzesz sobie jedną taką rzecz, która zrobiła na tobie wrażenie. Na mnie chyba znowu to byłby Gospodinow, nowy, schron przeciwczasowy. Tak sobie myślę, że jeżeli miałabym cokolwiek układać, chociaż nie jestem wielką fanką topek ani niczego takiego, jakoś tematycznie, to myślę, że schron przeciwczasowy byłby tu gdzieś taką mocną pozycją. A u ciebie jakby to wyglądało?
Przyznam się do pewnej lektury. Od razu zaznaczę, że potwornie żałuję, że nie ukazała się nakładem Czarnego. Jest to Helen Gardner, wydana przez Cyrankę.
Małe preludia.
Małe preludia, bardzo nieduża, bardzo niepozorna, mogłabym powiedzieć, proza, w której zmieściło się absolutnie wszystko, co cenię i czego szukam w literaturze, więc tak z olbrzymim zainteresowaniem i przyjemnością.
To pociągnę. Czego szukasz w literaturze?
Ja bardzo lubię, nazwę to tak zwaną cichą prozę.
To jest ciekawe.
Więc chyba trochę właśnie takiej ciszy, brzmi to być może trochę pretensjonalnie, ale szukam w prozie pewnego rodzaju powściągliwości. Bardzo lubię wszystkie przestrzenie, które otwiera przede mną autor, wykonując minimum środków. Tak to określę. Rozmawiałyśmy o opowiadaniach i to jest właśnie coś, co najczęściej oferują mi opowiadania. Ale to jest właśnie też coś, co można znaleźć u Gardner. Tam się nie dzieje nic spektakularnego. To nie jest wielka fabuła rozpięta na 4 kontynenty i 12 stolic i nie opowiada...
Podróży przez wielkie religie,
tak,
i światy.
Ale tam jest wszystko to, mam wrażenie, czego potrzebujemy.
Trochę orbitujemy sobie też wokół tych opowiadań, o których sobie pogadamy później, bo będę w ogóle pytać o trendy i jak się zmienia rynek, ale to za moment. Tak patrząc w ogóle na opowiadania, czy to nie jest tak, że one były trochę takim pariasem wcześniej, że właściwie wydawcy mówiło się gdzieś, zwłaszcza na jakichś kursach dla młodych pisarzy albo coś, że opowiadania to nie, wydawcy nie lubią opowiadań.
Bo nie lubią.
A,
bo wydawcy nie lubią opowiadań, ale to nie jest nic specyficznie oczywiście polskiego. To znaczy, no też czym są opowiadania? To nie jest forma uprawiana z jakimś największym przekonaniem, wydawana z największym przekonaniem przez domy wydawnicze. Bo, no właśnie, co nam oferują opowiadania, czego nam nie oferuje powieść, albo co nam oferuje powieść, czego nam nie oferują opowiadania. Historycznie one oczywiście są związane z rozwojem parasy, która w tym momencie umarła, więc być może to też jest jedna z wielu odpowiedzi. Być może rzeczywiście nie są dla wielu czytelników satysfakcjonujące, choć z drugiej strony mnie się wydaje, że to właśnie opowiadania są tą najbardziej satysfakcjonującą formą lektur. Natomiast ich niepopularność, no trochę to tak powtarzamy jak mantrę,
właśnie.
Idąc przez kolejne wydawnictwa, wszyscy jesteśmy o tym przekonani. No i rynek też oczywiście to weryfikuje. Po prostu łatwiej jest nam sprzedawać powieść niż opowiadania.
To sięgnijmy do tych opowiadań i opowiadań amerykańskich, bo nie będziemy rozmawiać tu stricte, nie wiem, o wydawnictwie Czarne czy cokolwiek takiego, bo nie dlatego też się spotykamy. Bardzo mnie ciekawi gdzieś twoje spojrzenie na rok poprzedni i na lata kolejne, ale trudno uniknąć tego tematu, chociażby tej nowej serii, która rzeczywiście powstała w zeszłym roku, zwłaszcza w takim podsumowaniu zeszłego roku i gdzieś tam może nadziejach na przyszłe lata, a propos serii opowiadań amerykańskich, które ty też zainicjowałaś. I opowiedz w ogóle, jak to się wzięło, skąd się wziął ten pomysł, którędy, jak będzie wyglądać ta seria, jak wygląda teraz, w którą stronę to idzie, bo ja na przykład jestem, i tu powiem po prostu szczerze, to nie jest materiał sponsorowany, bardzo lubię tę serię, naprawdę, ona jest absolutnie czymś takim świeżym, ale też coś właśnie, na co ja czekałam, bo zawsze byłam trochę taka wzburzona, że dlaczego nie opowiadanie? Przecież opowiadania właśnie pokazują bardzo dużo warsztatu pisarza czy pisarki, bo on musi zapanować, bądź ona gdzieś nad dramaturgią tego tekstu na przestrzeni tekstu krótszego. To jest naprawdę super trudne. W powieści można więcej rzeczy
super
roztopić.
Trudne. Tak.
No, to co z tymi opowiadaniami amerykańskimi?
No, bardzo oczywiście się cieszymy i te nasze nadzieje zostały bardzo rozbudzone, bo seria została świetnie przyjęta i przez zauważone, dostrzeżone przez krytykę i po prostu zauważone przez czytelników i czytelniczki, co nas ogromnie cieszy i mamy olbrzymią satysfakcję. Wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem było opakowanie tych opowiadań po prostu w serię, bo założenie jest takie, że będziemy tam prezentować zarówno do takich uznanych, mocnych klasyków, klasyczki, ale też będziemy szukać nowych głosów. Zresztą zaczęliśmy, wypuszczając dwa tomy właściwie równolegle, to jest no, absolutną klasyczkę Casson McCullers, a równocześnie wydaliśmy debiutantkę Disha Filiał. I okazuje się, że zarówno jedna, jak i druga znalazły po prostu swoich czytelników, co bardzo nas ucieszyło. Plany mamy bardzo obfite na kolejne lata. Zakończyliśmy poprzedni rok wznowieniem opowiadań absolutnie kultowych, już mam wrażenie, użyję tego słowa, Lucy Berlin. Natomiast zaczynamy od dość niezwykłej pozycji. To będą opowiadania zatytułowane Trylobity, których autorem jest Breeze DJ Pancake. Nieżyjący, autor zresztą jednego, jedynego tomu, który się ukazał w latach 80. W Stanach. To jest człowiek ze środkowego zachodu.
Okej.
I napisał coś, co mam nadzieję, że zachwyci równie mocno jak teksty Dainsa Johnsona, bo to są te rejestry. Wspaniale przełożone przez Macieja Świerkockiego. Za moment premiera, więc no myślę, że będzie o tej książce głośno i że zostanie naprawdę należycie dostrzeżona. A dalej no mamy, będzie Lydia Davis, do tej pory nie wydawana w Polsce, laureatka międzynarodowego Bookera. To też jest no, dość niezwykła autorka, a to, co pisze, to coś w rodzaju właściwie mikroopowiadań, bo niektóre z nich to są zaledwie parozdaniowe, czy tam parostronicowe historie. Niesamowite. Przekłada to Michał Tabaczyński dla nas. No, będą takie współczesne klasyczki. Będzie Lori Moore na przykład, albo będzie Tobias Wolff, którego też dla nas przełoży Krzysztof Umiński. Także dużo dobrego. Nie będę jeszcze tutaj zdradzać wszystkiego.
Ale masz poczucie, że zmienia się jakaś taka koniunktura na zasadzie, że może ten czas powieści, bo ja tak patrzę na to oczywiście zewnętrznie i gdzieś tam powiedzmy, że krytycznie, że no powieść, dlaczego opowiadania? O, może w ten sposób, bo jesteśmy sobie w stanie przeczytać, nie wiem, jedno w trakcie podróży gdzieś. Czy w tramwaju, czy w metrze, czy gdziekolwiek indziej. I tak się zastanawiam, czy ten sukces serii amerykańskiej, to jest oczywiście seria zagraniczna, seria też klasyków, którzy są bezpieczni w jakiś sposób zawsze, ale nie tylko. I zastanawiam się, czy widzisz może jakąś szansę, czy dla polskiego rynku w ogóle, bo nie pytam o wydawnictwo, że zacznie się coś odmieniać i pójdziemy w opowiadanie?
Pewnie równolegle to okay. się będzie toczyć. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie...
Nie wróżysz końca powieści.
Nie, nie. I mam nadzieję, że absolutnie nie jest to żaden zmierzch powieści. Absolutnie nie. No w literaturze polskiej zresztą u nas też w tym roku, w zeszłym roku wydarzyło się mnóstwo dobrego, jeśli chodzi o opowiadania, bo też Dwa głosy, Ula Honek i Grzegorz Bogdał, no to mam wrażenie, że to też są wyjątkowe, przeciekawe zbiory. Natomiast nie, absolutnie nie widzę żadnego zagrożenia dla powieści, ale bardzo się cieszę. My oczywiście się koncentrujemy w naszej serii na amerykańskich, ale te opowiadania pojawiają się wszelakie. W Państwowy Instytut Wydawniczy ma na przykład wspaniałą serię opowieści niesamowitych, z takimi opowiadaniami właśnie grozy z pogranicza, horroru, wciąż wysokoliterackich.
Tak. Więc, kraju układane,
tak,
nie?
Tak, 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 w tym kraju, więc to się pojawia. Wielka Litera ma też takie antologie powiązane jakoś tam tematycznie i te książki się oczywiście pojawiają, przebijają. No, nie mogę powiedzieć, że trafiają na topy topek, ale są doceniane, są zauważane. Są różne techniki pewnie czytania tych opowiadań. Ty mówisz o takim czytaniu właśnie na wyrywki.
Na doskok.
Doskok. Też tak sobie wyobrażałam, że właśnie to jest taka literatura na dzisiaj. Na ten brak czasu, na to takie... Na to taki nasz multitasking i takie ciągłe bycie pomiędzy jakimiś tam czynnościami. Nie wiem, czy to tak działa. Wiem, że niektórzy sobie dawkują i czytają tam po jednym opowiadaniu Chivera do śniadania, powiedzmy. Inni czytają longiem albo czytają równocześnie różne tomy. Także techniki są bardzo różne. No nie wiem, no to właśnie wrócę do tego, co tak naprawdę znajdujemy w opowiadaniach i dlaczego właśnie po nie sięgamy. Co tak naprawdę je wyróżnia albo sprawia, że je zapamiętujemy. Ja kiedyś sobie uświadomiłam i to mnie bardzo zdziwiło, że spośród wielu, wielu bohaterów literackich, z którymi gdzieś tam się zetknęłam, oczywiście w czasie swoich lektur, zdumiewająco wielu z nich to są bohaterowie opowiadań, z którymi tak naprawdę obcowałam najkrócej, prawda? Bo dużo dłużej sobie trwamy z takimi bohaterami olbrzymich powieści. Ale właśnie ich zapamiętałam i zapamiętałam jakieś poszczególne rzeczy z jakiegoś powodu. I to, co mówisz, że opowiadanie jest też potwornie wymagającą, podstępną formą. Nie każdy krótki tekst jest opowiadaniem.
Tak.
O tym mam wrażenie, że czasem komuś się zapomina. To jest bardzo wymagająca forma, bardzo specyficzna, wymagająca nie lada, wydaje mi się, kunsztu rzeczywiście. Pokory, takiej powściągliwości, umiejętności, absolutnie umiejętności dobierania słów, takiego nakładania albo odejmowania zdań. I to wydaje mi się najtrudniejsze, naprawdę piekielnie trudne.
Mhm. Ale porozmawiamy już sobie też o książkach, które ty zainicjowałaś i chciałabym skupić się na chwilę właśnie na tym, bo wydaje mi się, że cały czas niejasna zawsze dla nas jest pozycja redaktorki nabywającej i na przykład różnica z agentką literacką, nie? No bo w Polsce też to działa dosyć specyficznie i straszliwie mnie to ciekawi, bo mamy agencje literackie, które zarządzają prawami albo sprzedają prawa do. Natomiast jak wygląda taki, powiedzmy, no właśnie, klasyczny, a może w ogóle nie klasyczny dzień redaktorki nabywającej i czym różniłaby się ta praca od pracy agenta, agentki literackiej na przykład?
Różnica jest prosta o tyle, że redaktorka inicjująca kupuje. Agentka sprzedają prawa. Więc to jest ta podstawowa różnica. Czy różni się znacząco nasz dzień agentów i redaktorów nabywających? No pewnie tak. My szukamy, my szukamy tekstu, a oni dany tekst próbują, szukają domu wydawniczego dla danego tekstu, o może w ten sposób. I jeśli się szczęśliwie spotkamy po drodze i wybór tekstu będzie równie właściwy co wybór domu wydawniczego, to
a
jest
to trochę wygląda, bo ja myślę teraz tak mocno filmowo, na zasadzie, wiesz, tak opowiadasz o tym, że właśnie spotykamy się gdzieś w środku, że wiesz, ktoś dzwoni, mam nowy tytuł, chcesz? Straszliwie to jest, wiesz, gdzieś tam ciekawe, czy, bo ja już sobie robię taką fikcję detektywistyczną w głowie albo jakąś taką powieść sensacyjną, a może to w ogóle nie jest sensacyjne.
Bywa sensacyjne, pewnie, że bywa sensacyjne.
Masz jakąś taką opowieść sensacyjną? Nie musisz dawać nazwisk, rzecz jasna.
Ale pewnie, że zdarza mu się telefon w rodzaju mam powieść, chcesz. Nie, nie, standardowo wygląda to, jest po prostu przekopywanie się przez masę tekstów, maili, tytułów, katalogów, propozycji. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, że te liczby głównie robią na osobach spoza branży, ale też i z branży wrażenie, bo naprawdę każdego dnia jest... spływa tych wiadomości bardzo dużo, a to są tak naprawdę tylko oferty jakichś takich nowych tytułów, tak? A my przekopujemy również i odkrywamy na nowo, co zwłaszcza dzisiaj jest dość popularne, rzeczy sprzed 30, 50 i 70 lat i tak dalej. Więc to są po prostu niekończące się jakieś strumienie literatury. Natomiast no, wygląda to w ten sposób, że odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez agenta z jakąś propozycją, to może być propozycja, to może być proposal, czyli taki tylko zaledwie szkic jakiejś książki, to może być debiut, to może być po prostu nowa książka autora znanego z jakimś tam dorobkiem. Mamy czas oczywiście na zapoznanie się, zgłaszamy nasze zainteresowanie i rozpatrujemy wewnętrznie już gdzieś tam w gronie osób decydujących w danym wydawnictwie. Oczywiście jest tak, że czasem tylko, nie wiem, jeden wydawca jest zainteresowany publikacją dzieła, czasem tych wydawców jest wielu i powstaje po prostu konkurs ofert i regularne aukcje i to są te wszystkie dramatyczne historie. Ten biznes po prostu jest dosyć transparentny. Zamawiamy tytuły, które są po prostu dostępne na rynku. No oczywiście czasami następują próby przejęcia autorów, wrogiego przejęcia autorów. Także bywa nastrój rzeczywiście grozy momentami. Dobrze jest mieć dobre relacje z agentami i czasem faktycznie udaje się, no i dobrze być szybkim. Ja to zawsze podkreślam, że trzeba być czujnym po prostu.
Mm-hmm. No bo to przecież nie jest tak, że wchodzisz na jakieś wielkie światowe Allegro i klikasz kup teraz. Nie.
Nie.
Właśnie. Nie. Nie.
Nie. Nie, nie. Chociaż możesz kupić teraz. Możesz. To są takie też często wokół targów się, ale to też dotyczy może bardziej jakiegoś takiego rynku bardzo komercyjnego, kiedy faktycznie są tak zwane gorące tytuły targowe i pojawia się możliwość wzięcia udziału w aukcji, ale możesz wyprzedzić w ogóle aukcję i jeżeli jesteś bardzo przekonana do zakupu tego tytułu i czujesz, że to jest to, to możesz wszystkich wyprzedzić, złożyć tak zwany preempt, taką umowę, ofertę preemptive. No i no to oczywiście musi być odpowiednia wysokość takiej zaliczki, odpowiednie warunki. No i tak, no i zdarza się. Możesz to kupić.
To pogadajmy chwilę o targach, bo ten temat nam tutaj wyniknął dosyć naturalnie, a ja nie ukrywam, że straszliwie mnie to ciekawi, no bo kiedy my jako czytelnicy czy czytelniczki myślimy sobie o targach książki, no to tak mi się wydaje, ja zwłaszcza miałam długo takie myślenie, okej, targi w Krakowie, wielka hala, idzie się kupować książki. No, ale dla branży targi są zupełnie inne, gdzieś te targi krakowskie z różnym sukcesem wchodzą w taką funkcję też, powiedzmy, że branżową, że właśnie spotyka się z agentami czy agentkami z innych państw albo posiadających prawa do sprzedaży tytułu. I tutaj taką największą chyba imprezą, oczywiście poprawiaj mnie i opowiadaj, są te targi frankfurckie. Jakbyś mogła nam powiedzieć, jak wyglądają takie targi z punktu widzenia właśnie redaktorki nabywającej. Jak to jest?
Tak, potwierdzam. Frankfurt to są te największe targi. Z naszego oczywiście punktu tutaj widzenia.
I
Frankfurt
Londyn,
i Londyn, tak. Frankfurt jesienią, Londyn wiosną. Dla wydawców dziecięcych to jest jeszcze Bolonia, więc to też bardzo, bardzo ważne targi. No oczywiście tych targów jest całe mnóstwo na świecie, natomiast w tych najczęściej właśnie do Frankfurtu i do Londynu w tych się bierze udział najczęściej. No ale to jest tak, to jest impreza branżowa, to nie są targi stworzone z myślą o czytelnikach jako uczestnikach tej imprezy. Oni się oczywiście pojawiają na targach tam w Frankfurcie, na targach w tej części niemieckiej, w zupełnie odrębnej hali. Natomiast całość to jest po prostu impreza branżowa, w której się spotykają wydawcy z agentami, wydawcy z wydawcami, osoby, krótko mówiąc, kupujące ze sprzedającymi. To nie jest szczególnie interesujące tak naprawdę dla osób postronnych, bo tak naprawdę te spotkania to jest nic innego jak klasyczny speed date. Przy stoliku mamy dla siebie po pół godziny, ktoś stara się jak najszybciej przedstawić swoją ofertę, starasz się odnotować zainteresowanie, ale to jest oczywiście taka część, ta oficjalna i najbardziej oczywista targów, bo bardzo wiele się odbywa po prostu gdzieś na jakimś tam zupełnie innym poziomie i po prostu jest taka branża, zawsze o tym mówię, że to jest taki personal business i bardzo istotne naprawdę są takie relacje i rozpoznanie drugiej strony, ponieważ faktycznie mam wrażenie, że rotacja pracowników w bardzo wielu miejscach jest naprawdę minimalna. W związku z tym my się ciągle spotykamy z tymi samymi osobami. I my się po prostu znamy. Wiemy mniej więcej, czego szukamy, jaki jest nasz gust literacki, jaka jest sytuacja. Opowiadamy sobie bardzo często o tym, co się zmieniło, czego poszukujemy, jakie są trendy. Tak naprawdę gadamy o rynku. Więc być może na tych samych targach to już jest mniej tego sprzedawania i kupowania, bo ono trwa po prostu przez cały rok, tak? Te targi kiedyś miały znaczenie, bo rzeczywiście były takie sezony literackie, wiosenny, jesienny i wtedy specjalnie na targi agenci, właściciele praw trzymali te takie najgorętsze tytuły i tak naprawdę to były takie dwa sezony właśnie w roku. Teraz trochę jak w handlu wszędzie, tak? Po prostu jest drop co chwila jest nowy tytuł, nowa kolekcja. Więc nie ma już tej sezonowości i to samo jest właśnie na rynku wydawniczym. Natomiast, więc te targi to są oczywiście też jakieś tam koktajle i spotkania i możliwość takiego zbliżenia się gdzieś tam do sprzedawcy, do kupującego i kupującego do sprzedawcy. Natomiast to jest takim dobrym momentem, taką cezurą okazał się czas pandemii, tak? I okazało się, że i bez tych spotkań sobie znakomicie ta branża jest w stanie poradzić. To już nie mówię o jakichś tam spotkaniach via Zoom, ale po prostu o tym, że no, żyjemy sobie w epoce po prostu przesyłania katalogów i propozycji wydawniczych i kupujemy przez cały rok, taka jest prawda. Więc to jest, umówmy się, taka bardziej impreza branżowa, impreza towarzyska. No przy okazji, której zawsze tam można się czegoś ciekawego dowiedzieć i coś ciekawego zobaczyć. Mhm.
Bo wspomniałaś o modach i trendach, o których sobie rozmawiacie też w trakcie tych targów. No to powiedz, słuchaj, jakie mogą być trendy i właściwie czym się będzie różniła, wiesz, krótkotrwała moda od takiego długotrwałego trendu? Jak to tam teraz wygląda? Co może się wydarzyć? Którą stronę zmierzamy, bo tutaj tak specjalnie zaczęłam trochę od opowiadań, bo rzeczywiście wydaje mi się to nie tyle krótkotrwałą modą, co jakąś taką dłuższą tendencją być może do zmiany czy rozwinięcia tego gatunku gdzieś tam w Polsce dla czytelników i czytelniczek. Co tam słychać za granicą?
Czyli to jest ten moment, wyciągamy szklaną kulę.
Tak, też.
No, od razu może sobie powiedzmy jasno, rozmawiając o opowiadaniach, rozmawiamy o naprawdę bardzo wąskim fragmencie rynku.
Bo tylko dodam, bo do nas rzeczy przychodzą oczywiście z pewnym opóźnieniem, bo chociażby przez to, że muszą zostać przetłumaczone, chyba że właśnie agent i agentka kupują rzecz od razu i na przykład ta premiera książki w Polsce jest tylko obsunięta o kawałek gdzieś tam, nie?
Trochę tak, ale z drugiej strony, wiesz co, ja nie mam takiego poczucia, żebyśmy byli jakoś szczególnie zapóźnieni we wchłanianiu, w przyjmowaniu i przetwarzaniu tych trendów, bo też reagujemy bardzo szybko. No to jest już takie dosyć oczywiste i nie będę teraz tu opowiadać o jakichś tam kwestiach globalizacji, ale no tak, moda, która pojawia się, czy jakiś trend, który zauważamy w tej chwili. Tylko będę teraz mówiła o takich rzeczach, no bardziej może, bo łatwiej o trendach jest mówić dla literatury popularnej, bo trendy są czymś jednak masowym, tak? Natomiast trendy, które gdzieś tam kształtują się, powiedzmy, na TikToku, jesteśmy, no tak, TikTok, BookTok tak zwany, no w tym momencie to jest trend, tak? To jest miejsce, w którym się kształtują mody i w którym rosną tytuły i rosną i nabijają się niezwykłe sprzedaże. W Polsce też nie jestem w stanie ci tutaj udzielić jakichś bardzo znaczących informacji. Nie wiem, na ile ten TikTok ma znaczenie dla tej prozy literackiej, bo chyba śladowe, ale jeśli chodzi o na przykład no, szalenie rosnącą, taką mocną kategorię YA, Young Adult, no to ten TikTok, BookTok to jest właściwie najważniejsze medium w tym momencie. Więc jesteśmy w stanie dosyć szybko reagować. A to jest na przykład ciekawa rzecz, o którą mogę powiedzieć, bo w Polsce my czekamy faktycznie, aż te książki ukażą się w tłumaczeniu. Natomiast w bardzo wielu krajach nie są w stanie wydawcy rodzinni nadążyć z tłumaczeniem, ponieważ czytelnicy kupują już w oryginale, tak? Powiedzmy, rynek skandynawski jest taki, dana jakaś książka pojawia się na TikToku i tak naprawdę nie będą w takich krajach, w których naprawdę znajomość tam języka angielskiego jest bardzo powszechna wśród młodzieży, takiego angielskiego literackiego. I nie będzie czekać na te przykłady, że one się ukażą, tylko po prostu kupuje via Amazon. W związku z tym wydawcy są trochę spanikowani, bo kiedy oni tę książkę przetłumaczą, zredagują, opublikują, to na TikToku, na BookToku już w tym momencie wystrzeli zupełnie inna moda, zupełnie inna książka. Ale no faktycznie, no wydawcy muszą się spieszyć, bo te mody błyskawicznie i te tytuły, które są hot, chwilę potem po prostu już kompletnie nikogo nie interesują, bo są kolejne.
Dobra, mówisz, że trendy raczej przy literaturze, powiedzmy, że popularnej. A czy widzisz, czy można wyróżnić jakieś tendencje, czy powiedzmy sympatie, czy antypatie do tematów, gatunków? Gatunków może nie, ale właśnie tematów.
Ale powiem może jeszcze o tych gatunkach, bo gatunki to też, i to też jest dosyć ciekawe, tak, że mieliśmy taki niesamowicie mocny trend literatury kryminalnej, thrillerów, domestic thrillerów, tak, ona wyschła w którymś momencie, ale to był właśnie trend w obszarze gatunku, on jakoś tam mutował, bo przecież mieliśmy jakieś i klasyczne noir, i skandynawskie noir, i właśnie potem takie amerykańskie domestic thrillers. Więc tak, mogą być trendy, jeśli chodzi o jakieś gatunki. Tematy, no pewnie, że tak, to był taki moment, w którym wszyscy rzeczywiście rzucali się na takie tytuły pop science'owe, przyrodnicze, te wszystkie sekretne życia drzew, to się sprzedawało naprawdę niesłychanie. Też mam wrażenie, że już troszeczkę ucichło. W tej chwili z takich trendów gatunkowych, no tak naprawdę tutaj no, czymś niezwykłym są sprzedaże dla tej właśnie grupy młodszych, czyli dla młodych dorosłych. Tu jest to bardzo interesujące, bo my to też postrzegamy jako taką jedną kategorię, ale ona też jest bardzo zróżnicowana, bo ona też wchłonęła całą masę zjawisk, które obserwujemy no, w różnych segmentach literatury. No, tak to spróbuję uogólnić, nazywając to takim właśnie fokusem na różnorodność, tak? Bo to będzie dotyczyło takiego właśnie rzucenia światła na grupy dotychczas pomijane w literaturze. To oczywiście też dotyczy kina, ale no, rozmawiamy teraz o literaturze. Czyli wszelkiego rodzaju mniejszości. Czy to będą mniejszości etniczne, czy to będą mniejszości seksualne. To widać bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie. Powstają wręcz odrębne katalogi, wielkie grupy wydawnicze rzeczywiście nawet prezentują literaturę, umieszczając je w takich segmentach diversity. To wydaje mi się dosyć ciekawe. To oczywiście funkcjonuje w Polsce również, a choć nie tak na przykład jak w Stanach, prawda? U nas te kwestie rasowe, jakieś takie postkolonialne, no wiadomo, że z oczywistych względów nie mogą wybrzmieć w taki sposób. Ale już jeśli chodzi o te kwestie tożsamości seksualnej na przykład, bardzo jest to zauważalne, tak.
Ale, bo tobie się to na pewno już wydaje oczywiste, natomiast bardzo mnie ciekawi, jakim kluczem porusza się redaktorka nabywająca dla rynku polskiego właśnie. Mhm. Dlatego, że tak jak też wysłuchuję z twojej wypowiedzi, jak już się mogę domyślać, chociaż to wcale nie było dla mnie też oczywiste, to nie jest tak, że idziesz po nowość, że jest jakiś zunifikowany, nie wiem, top książek, które po prostu każdy agent sobie bierze, czy każdy redaktor sobie bierze i to się po prostu ukazuje w Polsce. Pokazujesz też, wspominałeś o tym, że w Polsce mamy jakiś taki trend do wracania do klasyków sprzed, nie wiem, 30, 50, 70 lat. Przekopywania się przez to, znajdowania tych praw i wydawania ich w Polsce. I powiedz mi, jak to wygląda, jaką literaturę
nabywa się do Polski?
Tak naprawdę każdą. To zależy od profilu danego wydawcy. No są tacy, którzy rzeczywiście bardziej się... Ten trend powrotu do klasyki to nie jest też nic ani specyficznie polskiego, ani też specyficznie nowego. Mhm. Ale faktycznie, no może tonąc w nadmiarze i takiej nadpodaży nowych tytułów, to gdzieś szuka się takiego oddechu i właśnie może w tych rzeczach, które zdarzyły się w przeszłości i też przeszły przez sito czasu, bo to jest takie dosyć oczywiste, prawda? I to jest taka pułapka, która czyha na redaktora nabywającego. Czego szukamy, co tak naprawdę nas interesuje, po co wydajemy tak naprawdę te książki, co chcemy nimi opowiedzieć. No i właśnie, ja na przykład przekopuję zarówno to, co w ofercie jest nowego, to jest oczywiste, no ale też oczywiście zaglądamy do rzeczy przegapionych przed 10 laty. Albo właśnie wracamy i no teraz taka moda jest na... Moda, no. No trend. Na nowe przekłady rzeczy znakomitych, prawda? Pojawia się Hemingway w nowych tłumaczeniach, Faulkner. No to mam wrażenie, że na przykład Niemcy na przykład w tej chwili przekopują swoje archiwa, domy, wydawnicze, jakiś Aufbau, po prostu przekopuje własne archiwa i wydaje i wznawia, bardzo często poprzedza tę literaturę sprzed tam 40 lat jakimś tam słowem wstępu kogoś ze współczesnych, głośnych, nośnych nazwisk. To jest fajne, to mi się wydaje ciekawe. Tego na przykład nie widzę jeszcze w Polsce na taką skalę, czyli takiego, no właśnie, przekopywania może tej mniej oczywistej literatury, która gdzieś tam już została trochę zapomniana, polskiej sprzed lat i takiej właśnie podrasowanej nowymi tam wstępami czy posłowiami. To pewnie też, no, może to nas za chwilę będzie właśnie czekało.
Iwaszkiewicz
tak naprawdę jest, pojawia się, tak? Jest cała nowa kolekcja, cały jego zbiór tekstów wydawanych teraz przez Marginesy. No ale tak, Iwaszkiewicz, ale może, no widziałam tam Pankowski chyba się
tak jest.
Zyta Oryszy, no także pojedyncze jakieś tam nazwiska oczywiście się pojawiają, ale nie powiedziałabym, nie wskazałabym tego jako jakiegoś trendu dla polskiej literatury, dla polskiej prozy. Natomiast dla zagranicznej, no staramy się to równoważyć. W Czarnym na przykład udaje się to, wydaje mi się, bardzo dobrze, bo mamy i serię klasyków, której wydajemy rzeczy takie naprawdę sprawdzone, właśnie które przeszły to sito czasu. No, to są rzeczy znakomite literacko i takie, które kiedyś w Polsce się już pojawiały, albo takie, których jeszcze w Polsce w ogóle nigdy nie było z jakichś tam powodów. A równocześnie staramy się w serii powieści po prostu prezentować taką współczesną prozę, no, z całego świata i opowiadać tę współczesność opisaną przez autorów współczesnych. Mhm.
Ale zapomnijmy na chwilę o takich uwikłaniach typowo właśnie firmowych, wydawniczych, bo wiadomo, że dane wydawnictwo będzie chciało jakichś konkretów, bo ma jakiś profil. Mhm. Ale co ty lubisz wynajdować? Jaki typ prozy, czy w ogóle szeroko rozumianego non-fiction, ciebie najbardziej smaga w takim wynajdowaniu, że po prostu znajdujesz coś i mówisz, kurczę, fajnie by było to wydać, nawet jeżeli nie my, nie Czarne, to po prostu świetnie by było coś z tym zrobić. Czy to też tak działa? Bo to jest jedna część pytania a propos tego, co ty byś właśnie chciała ewentualnie wydać czy wydawać. I druga część pytania jest też taka, jak to wygląda trochę branżowo. Czy dajecie sobie trochę cynki pomiędzy redaktorami nabywającymi na zasadzie, hej, ja wiem, że mój wydawca X tego nie wyda, bo to nie pasuje do profilu, ale może twój wydawca Y by to wydał.
Trochę tak. Zdarzyło mi się parę razy zaproponować w miejscu, w którym pracowałam, jakiś tytuł, który no nie spotkał się z uznaniem czy zainteresowaniem gremium i... No z żalem, ale ponieważ bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby ta książka się ukazała, no to dałam cynk właśnie koleżankom czy kolegom z wydawnictwa, w którym sobie wyobrażała. I rzeczywiście było parę takich tytułów, które się ukazały i pewnie w drugą stronę też to jakoś działa. No pewnie to jest, zawsze się śmieję, że oczywiście koniec końców wszyscy musimy być po stronie książki, ale... To jest czasami bardzo trudne, bo jeżeli jestem bardzo przekonana do jakiegoś tytułu, no to bardzo chcę, żeby ukazał się w oficynie wydawniczej, której pracuję, a nie u moich zaprzyjaźnionych znajomych. Więc wiadomo, że najbardziej walczymy o to, żeby to rzeczywiście ukazało się u nas. Ale tak, rzeczywiście czasami po prostu kompletnie to nie pasuje. No właśnie, to jest też ciekawa rzecz, na którą zwróciłaś mi uwagę, bo są wydawnictwa, w których ofercie znajdują się książki i jakoś rzeczywiście słabo tożsame z wizerunkiem, no z tym właśnie, jak postrzegane jest dane wydawnictwo. I widzę to, jak bardzo trudno tym wydawnictwom na przykład przebić się z ofertą.
Mhm. Czego ty szukasz? Tak po prostu. Co najbardziej ciebie jakoś interesuje? Dajmy na to właśnie, jedziesz na targi, pewnie zrobiłaś duży research a propos tego, co można kupić, kto tam będzie, jakie prawa ma, co tam się może wydarzyć. Ale gdybyś miała, tak po prostu wiesz, to dajmy na to, pójdźmy wodze fantazji. Masz nieograniczony budżet, a właściwie to ty o wszystkim decydujesz bez kolegium redakcyjnego. Co ciebie najbardziej interesuje w tym?
Ja bym oczywiście kupowała workami taką świetną, bardzo brytyjską literaturę. Mam do tego wielką słabość. Patrick Melrose, tego rodzaju rzeczy.
Współczesną.
Współczesną, nie współczesną, z lat 60., 70., takie rzeczy. Opowiadające nam tę okropną Wielką Brytanię. Zachwycające.
Ale dlaczego to?
Ale po prostu to jest moja wielka frajda czytelnicza. Bardzo lubię taką właśnie wytworną angielszczyznę, jakąś taką powściągliwość. No to jest coś, co mnie szalenie ciekawi jako czytelniczkę i od czasu do czasu udaje się rzeczywiście pozyskać taki tytuł do wydawnictwa, w którym pracuję. No jakąś taką właśnie frazą, elegancją, bardzo, bardzo lubię. Natomiast no ja na targi nie jeżdżę po konkretne tytuły czy konkretne tematy, tak? Nie zajmuję się literaturą faktu, więc to mnie trochę zwalnia. Natomiast no czego szukam? No frajdy czytelniczej i jakieś, więc tak naprawdę mogę to znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i w najbardziej nieoczekiwanych wydawnictwach i propozycjach literackich.
Bo kiedy tak o tym mówisz, też o tym zawodzie i w jaki sposób działasz, to mi się troszeczkę tutaj nasuwa, zrobię taki wstęp do tego pytania. Analogią tłumaczy i tłumaczek, bo często mówi się o tym, zwłaszcza w takich, no właśnie, studiach translatologicznych czy cokolwiek, że właściwie mamy dwa rodzaje postaw tłumacza, że albo ktoś jest ambasadorem na przykład i bywa tak, że dany tłumacz ma po prostu przekonanie, że w polskiej literaturze czegoś brakuje. Więc wybiera daną postać czy danego autora, o którego walczy, którego chce sprowadzić do polszczyzny, bo w jakiś sposób ten idiom, opracowanie tematu, cokolwiek wzbogaci, dajmy na to, polską literaturę, czy szerzej, polską kulturę, polski kontekst, nie? Mhm. Czy ty jesteś taką osobą? Jak to działa? Czy byłaby to właśnie taka autofikcja, raczej pisana gdzieś u schyłku życia niż na jego początku? No właśnie. Czy uważasz, że też gdzieś tutaj pracujesz w taki sposób, że łatasz dziury w polskiej kulturze?
Tak, to znaczy powiedziałaś o tłumaczach i tutaj to oddajmy, że rzeczywiście tak, są wspaniałymi ambasadorami zazwyczaj konkretnych autorów, nazwisk, z którymi się zetknęli podczas jakichś tam swoich studiów czy pracy. Robią wspaniałą robotę, rzeczywiście szukają, taką samą robotę też potrafią wykonywać agenci, którzy wynajdują jakąś perełkę i tak od wydawnictwa do wydawnictwa, od wydawnictwa do wydawnictwa stukają, aż kogoś namówią. Czy my staramy się łatać jakieś dziury? Trochę tak, no bo oczywiście z jakichś względów autor X czy Y do tej pory nie został wydany, tak? Mimo, że zdobył nagrody, jest uznany, no więc być może to jest ta dziura do załatania. Albo właśnie jakiś temat, wiesz, autofikcje, o których mówisz, na przykład te takie, które z naprawdę z dużym powodzeniem w tej chwili w czarnym wydajemy, począwszy od Ani Erno, przez Tove Ditlevsen, Lidię Juknawicz, to jest też coś, co w literaturze światowej naprawdę no, od lat się ukazywało, wszelkiego rodzaju memuary, nie memuary, to autofiction, takie bardzo charakterystyczne też dla Francji, te takie perspektywy, narracje kobiet, właśnie opowiadane no, głównie z perspektywy już takich dojrzałych autorek, No to okazuje się, że to było na świecie, tego nie było w Polsce.
Tak.
Albo nie było w Polsce w takim nasyceniu. I nagle okazało się, że faktycznie jest jakieś zapotrzebowanie.
Jestem wielką fanką w ogóle tego.
No właśnie. Ale też to jest to pytanie, czy po prostu przyszedł moment na tego rodzaju literaturę, na tego rodzaju perspektywę, na takie narracje. To nie ma oczywiście jakieś takie powiązania z wszelkimi projektami feministycznymi, emancypacyjnymi, więc gdzieś tam to się wszystko musi składać w całość, żeby rzeczywiście zatrybiło i osiągnęło jakiś tam sukces.
To zrobię taki element wróżenia. Gdybyś miała sobie pomyśleć o naszym polskim rynku, już nie pytam tak zawodowo, tylko tak właśnie sobie trochę powróżmy, kto mógłby napisać taką dojrzałą autofikcję?
Jest parę osób, chętnie bym poczytała, ale nie wyciągniesz mnie na takie.
Dobra, nie wyciągam.
Polskie poletko.
Ale próbowałam. Dobra, a powiedz mi jeszcze w takim razie...
Ale tak, ciekawa bym była paru głosów.
Ja myślę, że jest bardzo duży potencjał. Jest na pewno kilka takich autorek, o których ja też chętnie bym posłuchała, zwłaszcza, że mamy ich obraz zapośredniczony przez krytykę literacką albo przez dziennikarskie gdzieś tam narzędzia czy teksty. Ale jakie tendencje do nas właśnie jeszcze przyszły, oprócz tej takiej autofikcji? Co jeszcze widzisz, że u nas się w jakiś sposób taki na przykład zupełnie niestandardowy zagnieździły, albo że nie sądziłaś, że dany tytuł, nawet nie tytuł, tylko powiedzmy, że trop literacki, czy cokolwiek się jakoś tak super zagnieździł, że to u nas po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, siadło.
No, ale trudno powiedzieć, czy to jest zaskakujące, bo chyba już nie jest, no, ale na przykład ten cały segment związany z opisywaniem awansu społecznego.
Tak. Okay.
To się wspaniale, no to w tym roku to w zeszłym to się no wystrzeliło w postaci chłopek, tak? Ale
to chyba idzie właśnie jako trend 2024, co?
Chyba idzie jako trend 2024, no zobaczymy.
Ale kolejny tak. Eribon na pewno się pojawi u nas, bo to już charakter też pokazał. A Didier Eribon, jego podróż do Rem, to w ogóle było coś bardzo mocnego w tym temacie, ale mamy też powoli polskie głosy.
No więc właśnie, więc pewnie będziemy to jeszcze przez jakiś czas obserwować. No i no to jest ciekawe, tak? Szukamy, to opowiadam o swoich korzeniach, szukamy kontaktu z przodkami i z tymi miejscami, z których pochodzili. Z ich rzeczywistością. No to bardzo ciekawe, tak? To rzeczywiście zauważalne.
A widzisz też jakąś taką tendencję, pewnie ona już jest też od wielu lat, ale no właśnie ciekawi mnie od ilu i czy być może to nie siada jakoś teraz bardziej, oglądania literatury nie z Europy i nie jakby powiedzmy europocentrycznej, czy też nie z tego basenu właśnie Stanów Zjednoczonych i całej reszty. Bo ja na przykład widzę coraz większe i takie rosnące zainteresowanie literaturą karaibską chociażby. I to może być gdzieś w mojej oczywiście bańce pewien mikrotrend. Natomiast zastanawiam się, czy wiesz, czy jest tak, że trochę świat, czy Europa, no bo jesteśmy w Europie, zmienia się punkt jakby wiesz, naświetlania przez latarnię na zasadzie okej, teraz Karaiby, okej, teraz Azja, okej, teraz nie wiem, Australia, literatura australijska czy cokolwiek. Czy widzisz jakieś takie fluktuacje w tym, czy to w ogóle jest nie tak?
No Azja na pewno, no to wystarczy spojrzeć na topkę w Polsce, to jest też przeciekawy no, trend faktycznie. Azja, ale i w takim wydaniu bardzo popularnym, popowym, te wszystkie, taki cały cykl książek wydawanych przez Relacje, zanim wystanie kawa, to są takie, tam jest taki popowy Murakami. Ale okazuje się, że
zgadzam
to w Polsce
się
naprawdę siadło niezwykle, a równocześnie świetne rzeczy, które robią Tajfuny na przykład, naprawdę znajdują swoje odzwierciedlenie na topkach. Nie wiem, czy karaibskie tutaj w Polsce, bo oczywiście tu jest też ten aspekt postkolonialny. My nie czytamy tego klucza, tak? To nie są nasze kody. Na pewno obserwujemy, i to widać od paru dobrych lat, jest olbrzymi boom na literaturę latynoamerykańską, ale w wydaniu kobiet. Po takim boomie właśnie tam z lat 60., gdzie jednak wiodące nazwiska, no to byli po prostu mężczyźni, to w tym momencie w Ameryka Południowa mówi głosem kobiet, nie mówi bardzo, bardzo, to jest bardzo donośny głos, bardzo wyrazisty, bardzo bezkompromisowy. To są super ciekawe rzeczy. Nie odnoszę wrażenia, że w Polsce jest jakiś wielki głód na nie. Może jeszcze nie jest, bo wydaje mi się, że przecież tam mamy sporo wspólnego. To jest też społeczeństwa bardzo patriarchalne, bardzo skąpane w religii, w katolicyzmie przecież. Więc wydawałoby się, że
nawet
możemy
jakieś,
znaleźć...
Wiesz, tropy emigracyjne. I tak się zastanawiam, bo filtry wydały chociażby Clarice Lispector. I to jest też wielka w ogóle pisarka...
Nie tylko filtry.
Nie tylko filtry. Wielka pisarka oczywiście z Ameryki Południowej, choć o korzeniach ukraińskich.
Tak.
Więc to też jest w ogóle
tak,
jakieś takie
tak,
ślady
tak.
przecięcia.
Natomiast czy to wystrzeli jako taki trend? Będziemy mieć też w ofercie parę jakichś takich rzeczy właśnie. Chile między innymi. Mhm. Też głosy i męskie, i żeńskie, ale... No zobaczymy. Tutaj na razie jestem troszeczkę sceptyczna, ale oczywiście to obserwujemy. Irlandia ładnie wystrzeliła. Rzeczywiście tutaj się okazuje, że jakoś chyba znaleźliśmy dużo, dużo wspólnych punktów. Więc mam wrażenie, że jest taka no, nadreprezentacja współczesnej literatury irlandzkiej. Bo tam też można rzeczywiście zaobserwować rodzaj takiego boomu. To nie tylko są młode autorki, ale tak, jest ich bardzo dużo, są bardzo zauważalne i są bardzo intensywnie przez Irlandię promowane. No zobaczymy, przyglądamy się, obserwujemy ruchy kolegów i koleżanek z wydawnictw i patrzymy, co komu wystrzeli, co się komu uda, zobaczymy.
Ale zobacz, bo rozmawiałyśmy trochę wcześniej o tym, że właściwie w tej dobie globalizacji, no... Nie ma jakiejś tam wielkiej specyfikacji danego narodu, co dany naród będzie czytał, nie? Ale aha. Jak tak sobie rozmawiamy, to powoli nam się chyba układa coś takiego na zasadzie właśnie wspólnych kodów, co polski czytelnik może szukać, co pewnie opowie też mu o jego doświadczeniu, choć z innych państw, które mają w jakiś sposób wspólne doświadczenie. No i wspomniałaś teraz tutaj chociażby o Irlandii, i tak się zastanawiam, czy jednak nie tworzy nam się trochę profil polskiego czytelnika, co polski czytelnik może chcieć. Bo tak się zastanawiasz, właśnie jesteś sceptyczna, czy ta literatura południowoamerykańska wystrzeli, że może to jeszcze nie jest ten moment. Jak to wygląda? Co by chciał polski czytelnik?
No siebie chcę oglądać i... Nie wiem, co o tym myśleć, ale no, jest tak umiarkowanie ciekawy świata i innego. Nie chcę, żeby to jakoś tak protekcjonalnie
nie,
zabrzmiało,
no jasne.
Ale pewnie tak to właśnie brzmi. Ale no, głównie chcę widzieć i czytać siebie.
Po transformacyjnego siebie?
Po transformacyjnego siebie, siebie ze swoimi kompleksami, siebie ze swoimi korzeniami, siebie ze swoimi traumami, problemami. No też nie bez powodu, no, największą popularność zyskuje przecież no, to polska literatura, tak? Chcemy czytać o sobie, chcemy oglądać swój świat i no, Australia no, oczywiście jest szalenie atrakcyjna, ale tak naprawdę właśnie prędzej czytelnik masowy, czytelnik sięgnie po opowieść no, ze swojego otoczenia i
a to jest ciekawe, bo czasami żyjemy w takim przekonaniu i mi się też tak wydawało, że o wiele więcej jest literatury tłumaczonej na język polski i ją się czyta po prostu, bo to nawet w gatunku, ale odwołuje się mimo wszystko do tej literatury beletrystycznej. Właśnie, widzisz jakiś taki zwrot ku własnej literaturze?
No to on już jest obserwowany od dość dawna. No to są... Myślę, no... Są takie momenty, były takie momenty w historii, kiedy się zachłystywaliśmy i jakaś tam literatura, powiedzmy, z zachodu, no wiadomo, już była szalenie atrakcyjna. Mhm. Ale to w absolutnie każdej dziedzinie to samo się tyczy muzyki. Lubimy polskie piosenki, lubimy polskie książki. I oczywiście po tym, jak się przetoczyła fala skandynawskich kryminałów, czy tam amerykańskich, jakichś tam thrillerów, to czytamy polskie i rzeczywiście na tych topkach królują polskie nazwiska. Z młodzieżówką, z Young Adult, no też jest taki wielki moment fascynacji i to, co przyszło rzeczywiście do nas gdzieś tam powiedzmy ze Stanów, było najgłośniejsze, a chwilę potem okazało się, że mamy swoje polskie propozycje w tej kategorii i one absolutnie zdeklasowały wszystkie inne zagraniczne publikacje, więc no więc czyta polskie rzeczy i Polska go najbardziej obchodzi, no. Tak, dział świat to jest zawsze ten dosyć odległy i niechętnie czytany.
Jak to teraz wpływa na twoją pracę? W sensie, w jaki sposób budujesz kryteria, czy jakiś taki, wiesz, zestaw, powiedzmy, że cech, czy tematów, które można gdzieś tam nabyć na targach zagranicznych, jakieś tytuły, które można gdzieś tam przyprowadzić do nas. Jak ten odwrót, znaczy odwrót, nawet nie odwrót, tylko właśnie jak to zwierciadło nasze, że chcemy oglądać siebie, no bo tu rzeczywiście jest też dużo takich traum narodowych, które nie są przepracowane, tu cały czas coś się zmienia, cały czas gdzieś tam walczymy z potransformacyjnym też przekształceniem wszystkiego. Teraz mamy ten nurt chłopski, który też na moje już powoli wygasa, no bo trochę mimo wszystko ile można. Też oczywiście jest to bardzo ważne, natomiast często pojawiają się takie rzeczy, które no nie chcę mówić, że się plagiatują, ale po prostu są opowieścią o tym samym, tylko troszeczkę inaczej, nie? Tutaj nie włączam chłopek, bo to jest akurat zupełnie oddzielny przykład, który też mnie zaskoczył, że aż tak, jak to wspominałeś, wystrzelił, nie? No bo to rzeczywiście, tam jest bodajże ponad 200 tysięcy egzemplarzy, które gdzieś tam poszły. To jest dla mnie coś niebywałego. Jak to wpływa na twoją pracę?
No w ogóle nabywanie literatury zagranicznej jest trochę takim działaniem w poprzek.
Bo widzisz, ja bym myślała zupełnie inaczej, zwłaszcza, że kiedy sobie patrzę na polską prozę, to ja od razu myślę o takim czymś, że fajnie by było sprowadzić inne nazwiska zagraniczne, które by też nauczyły nas myśleć trochę inaczej o literaturze, dały nam dodatkowe języki, ale to gdzieś tam z mojego poletka właśnie krytyki polskiej, literackiej chociażby, nie?
Jasne, no to jest, to wydaje mi się, najciekawsze. No to jest takie czytanie świata i zaglądanie i oglądanie tego świata. To wydaje mi się najbardziej fascynujące. Ale rzeczywiście, no trzeba z tego świata wyciągnąć, wydaje mi się, takie najciekawsze rzeczy, które jakoś tam mogą zarezonować. Czyli już wiemy, że pewne, powiedzmy, no tematy, no bo jednak tematy...
No właśnie, no, co kompletnie...
No powiem może, co nie rezonuje, prawda? O. No na przykład, no muszę powiedzieć, że no nie rezonują tytuły, w których rzeczywiście autorzy się rozliczają z jakąś postkolonialną przeszłością, czy tam kwestie rasowe. No wiadomo, że one nie zarezonują w Polsce, mamy innego rodzaju tematy do przepracowania i jakoś tam je literacko przepracowujemy. Natomiast Tarna jest takim miejscem też, które stara się opowiadać i przybliżyć świat, więc zarówno robi to no przede wszystkim poprzez literaturę faktu i rzeczywiście czy w serii reporterskiej, czy w każdej innej tak naprawdę, no przybliża miejsca odległe. Nie tylko odległe, ale przybliża miejsca odległe, więc no też taki pomysł był, żeby rzeczywiście opowiedzieć literaturę, opowiedzieć światy poprzez powieści, więc mamy właśnie a to Chile, a to właśnie Australię, a to Katalonię, a to Izrael. No ale tak, nie od dziś wiadomo, że prozie zagranicznej, prozie światowej nie jest lekko w Polsce.
Tak?
Naprawdę, tak, tak. Tak, to jest kategoria bardzo trudna. To jest naprawdę bardzo trudna kategoria do przedania, do wypromowania. Tak.
To bardzo ciekawe. A w takim razie, jak też zdobywasz informacje, wiesz, budujesz swój warsztat. Jasne, katalogi od wydawców to jest jedno. Natomiast masz też na pewno gdzieś tam swoją strategię znajdowania tych obcych tytułów i przekopujesz się zarówno przez prasę, jak sobie gdzieś tam zakładam, branżową, zagraniczną. Gdzie szukasz właściwie jakichś takich wskazań? Czy dla ciebie nagrody literackie są czymś ważnym? Zagraniczny, a może które, a może wcale nie takie wielkie jak Pulitzer chociażby, czy Booker. Chociaż Booker chyba cały czas jest jakąś taką kategorią, która potrafi jakoś tam podbić, powiedzmy, że prestiż danej pozycji. Skąd czerpiesz informacje i jak budujesz swój warsztat? Co lubisz przeglądać? Czy ufasz danym krytykom być może, czy krytyczkom literackim, czy w ogóle nie tędy?
Tak, oczywiście, no to prasa, media, internet, no to jest taka studia bez dna, tak naprawdę, no to są takie drzwi, za którymi są kolejne drzwi. To może być tekst pełen odniesień do innych tekstów, więc no wszyscy wiemy, że to można z tego czerpać i czerpać i czerpać, no potem to należy jakoś tam zweryfikować. Nagrody literackie oczywiście są Tak, są bardzo ważne. Natomiast no, też trzeba tutaj zaznaczyć, że redaktor nabywający kupuje książki zanim, nie zawsze, ale może kupić książkę, zanim ta książka została nagrodzona na zupełnie innych warunkach wtedy zwykle, ale też oczywiście podejmując zupełnie inne ryzyko. Książka, kiedy otrzymuje nagrodę, no już zwykle ściąga zainteresowanie wielu wydawców, więc warunki nabycia są już mniej atrakcyjne, jest wielu chętnych, często są wokół tych nagród aukcje. No nie wszystkie nagrody przekładają się. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak przygotowując się do naszego spotkania, tak sobie przeglądałam wydane książki z ostatnich tam, nie wiem, paru dobrych lat, nagrodzone a to Goncourtami, a to właśnie Deutscher Buchpreis, a to Międzynarodowym Bookerem. No i to jest, no właśnie, są bardzo duże rozbieżności w nakładach, sprzedażach. Wiele zależy od tego, w jakim domu wydawniczym się ta dana książka ukaże, jaką formę ma promocja. Także to jasne, nagroda literacka na pewno nam jedną gwarancję daje, mianowicie nie pozwoli być ignorowana. Nie da się zignorować, tak? Jeżeli książka otrzymała nagrodę, to wiadomo, że po prostu krytycy sięgną, zrecenzują.
Czyli jednak nagroda ma jakąś taką cały czas funkcję.
Ma olbrzymie znaczenie, oczywiście, że ma olbrzymie znaczenie i no właśnie pomaga pokonać tę pierwszą zaporę, tak? Czyli dotrzeć do krytyków, do popularyzatorów literatury, do mediów, tak? Więc to ma bardzo duże znaczenie. Natomiast no takie tak zwane gołe książki, które gołe literackie książki, które startują bez żadnych nagród, bez żadnych właśnie takich bardzo wyraźnych punktów potwierdzających powiedzmy ich jakość, no jest im bardzo trudno, po prostu jest im piekielnie trudno tak naprawdę.
To chciałabym z tobą pogadać jeszcze o czymś innym, chociaż no, cały czas związanym z tym, o czym rozmawiamy. Ja na przykład opowiem jakąś taką opowieść kombatancką, ale ja miałam taką wielki zachwyt przez chwilę, jakąś taką chęć, nawet nie tyle osobistą, że to jest cudowna książka dla mnie, tylko że to jest coś, czego nie widziałam na przykład w polskim reportażu czy w polskim myśleniu o literaturze, no tutaj akurat non-fiction. I dla mnie czymś takim była proza, no właśnie, czy proza, czy non-fiction, trudne, Joan Didion. I miałam w sobie też taką wielką chęć, kiedy też się były studia i właśnie jakieś przykładowe tematy. A, ja muszę to zaproponować jakiemuś wydawcy. I potem patrzę, po niecałym roku ukazuje się boom na Joan Didion. Miałam takie, ha, ale miałam nosa, natomiast ucieszyłam się tylko ja sama z tego wszystkiego. Natomiast zastanawiam się nad tym, co jest jakąś taką twoją dumą, że złapałaś ten tekst. Albo złapałaś dany trend, chociaż pewnie łatwiej jest mówić o nazwisku, że złapałaś daną książkę i ją po prostu przyprowadziłaś.
Okej, ale wrócę jeszcze do Didion, bo wciąż się zastanawiam, czy mamy do czynienia, czy mieliśmy kiedykolwiek do czynienia z bloomem na Didion. Ona była obecna, to nie jest tak, że ona nie była nigdy w Polsce wcześniej.
Jasne. Ale po prostu powiedzmy, że nowe wydania zmasowane.
Jakoś tam faktycznie, no tak, no świetnie, że się w ogóle ukazały po polsku. Natomiast nie potrafię powiedzieć o jednym tytule. Jest po prostu z wielu tytułów. No pewnie no, jestem jakoś tam dumna, zadowolona. Ja tutaj przywołałam tego Patricka Melrose'a. To było takie fajne doświadczenie, duże doświadczenie, bo to była taka książka, właściwie pięcioksiąg, poniekąd przegapiony. I kiedy się ukazały nakładem WAB Patrick Melrose, to już właściwie był cały pięcioksiąg, zdążył się ukazać już za granicą, więc z jakiegoś powodu nikt się nie zdecydował na wydanie, a to była absolutnie literatura po prostu uderzająca jakością, tematem, w ogóle absolutnie jedna z najciekawszych przygód literackich, jakkolwiek tanio to zabrzmi.
Nie, no
zabrzmiało. Teraz w zeszłym roku zderzyłam się z prozą Catherine Lacey, którą będziemy wydawać teraz w kolejnym roku i to też wydało mi się czymś No właśnie, czymś takim niezwykle odświeżającym, innym, wspaniałym.
Więc... Jak innym i jak wspaniałym.
Jak innym i jak wspaniałym.
W sensie pogadamy właśnie teraz trochę o tym, co się wydarzy, no bo to też jest ważne. Co się wydarzy w 2024?
W 2024, tak, będziemy wydawać właśnie Catherine Lacey, która no nie jest debiutantką, ma na koncie rzeczywiście już kilka znakomicie przyjętych tekstów, powieści. Będziemy wydawać w przekładzie Kai Gucio. Będziemy wydawać na pewno i dwie, a prawdopodobnie i trzy powieści. No to Biography of X to jest też taka książka, która porządnie przemeblowała głowę i pozwoliła odzyskać nadzieję, że w literaturze może zdarzyć się, w prozie, że może się zdarzyć jeszcze coś tak nowego, coś tak ciekawego, coś tak właśnie no lśniewającego, mimo że jest to, ej, no jest to amerykańska powieść opowiadającą o losie bardzo nieoczywistej postaci fikcyjnej, ale jest to taka wspaniale zmiksowana właśnie fikcja, metafikcja i z elementami prawdziwymi, z faktami, która toczy się w takiej trochę alternatywnej Ameryce. Dobra, za dużo nie będę opowiadać.
Hej, ale brzmi czadowo.
Brzmi świetnie i no właśnie, i to jest kolejny dowód na to, jak o dziwnych książkach nie da się po prostu opowiedzieć.
No to prawda, to jest w ogóle najbardziej takie niewdzięczne zadanie, kiedy potem przychodzi nawet do napisania no recenzji, jeżeli ma się akurat dużo, wiesz, 10 tysięcy znaków, to można coś z tym zrobić, natomiast jakieś takie krótkie wpisy to zawsze czuje się tak żenująco.
No właśnie, mój kolega Janusz Ruszkowski, który tutaj się zajmuje literaturą faktu, zawsze mówi, że bardzo mi się to podoba, że książki są nie po to, żeby o nich opowiadać, tylko po to, żeby je czytać.
Ale potem trzeba jakoś wypromować,
no,
co nie?
No właśnie, to jest bardzo trudne, ale mam wrażenie, że rzeczywiście im bardziej mi się książka podobała, tym trudniej jest mi o niej opowiedzieć, bo chcę opowiedzieć o niej wszystko. Muszę jakoś to zdyscyplinować, okiełznać i dlatego powstrzymam się. Ale Catherine Lacey to rzeczywiście jest bardzo ważne, wydaje mi się ciekawe nazwisko. Będziemy mieć trochę Włochów, bo tak przeglądając ofertę przyszłoroczną i tam kolejne lata, ze zdumieniem odkryłam rzeczywiście, że mamy z jakiegoś powodu nadreprezentację włoskich nazwisk. W zeszłym roku ukazała się taka urocza literacka Ramotka, ale okazała się naprawdę fajnym sukcesem wydawniczym, czyli Franco Caligari, czy Ostatnie lata w mieście.
Bardzo mnie ciekawy też odbiór, bo było bardzo różnie w ogóle, jeżeli chodzi o recenzję.
Tak, bardzo właśnie ciekawe, natomiast rzeczywiście mamy takie odczucie, że książka się bardzo podobała, jak również okładka. Książka ukazała się w ogóle w przekładzie Katarzyny Skulskiej, a w przyszłym roku, a w tym roku ukaże się książka, nie podam jeszcze polskiego tytułu, bo tłumaczka również Katarzyna Skórska bardzo się nad nim głowi, ale to będzie książka no chyba takiego najważniejszego ze współczesnego klasyka włoskiego, który nazywa się Michele Mari. Jego sylwetka jakiś czas temu przybliżała literatura na świecie i tam też ukazały się fragmenty właśnie tej książki, która jest taką... To jest proza autobiograficzna, która, krótko mówiąc, to jest rzecz o tym, czym jest tak naprawdę dzieciństwo i które z demonów, potworów, które staramy się okiełznać w dzieciństwie, będą nam towarzyszyć przez całe życie i w czym nam przeszkodzą i w czym nam pomogą. Jest to wspaniała proza, też przeciekawa w ogóle postać. Sam Michele Mari jest... synem wybitnej postaci designu włoskiego, Enza Mariego, więc będziemy o Marim opowiadać na pewno w tym roku bardzo dużo. Także będzie to, no i zdradzę już tutaj, bo chyba jeszcze nie opowiadaliśmy o tym nikomu, więc premierowo, prapremierowo wydamy no taką wielką damę włoskiej literatury, czyli Elzy Morante. Mm-hmm. Bez Elzy Morante nie byłoby Eleny Ferrante, a tak naprawdę będziemy wydawać jej powieść La Storia, która no, jest potężną powieścią i to potężną naprawdę na wielu poziomach, bo to jest po prostu licząca około 800 stron opowieść o wojnie, o tym, co nam wojna robi, o tym... To jest opowieść po prostu o kobiecie, która w okupowanym Rzymie próbuje przeżyć. Porażająca, wstrząsająca, porównywana przez wiele osób do życia i losu Wasilija Grossmana. Natomiast no tutaj ta narracja kobiety, która po prostu próbuje trwać w wojennej rzeczywistości i wychowywać dzieci, synów, wydaje mi się czymś naprawdę bardzo, bardzo ważnym.
Ale no właśnie to jest też taki dobry moment. Cieszę się, że tak się nam układa ta rozmowa, bo chciałabym zapytać o coś trochę mniej weselszego. Mianowicie, czy w obliczu wojen, które się toczą teraz, w przeróżnych częściach świata, zwłaszcza jesteśmy gdzieś tam na bieżąco z wojną w Ukrainie, to po pierwsze, a po drugie też z tym, co dzieje się w konflikcie izraelsko-palestyńskim, z tą wojną i z tym takim ludobójstwem, które gdzieś kroczy. Zastanawiam się, czy to też może wpłynąć na twoją pracę chociażby i w ogóle na pracę redaktorów nabywających, czy takie wydarzenia, zapytam brzydko, wpływają na rynek, że rzeczywiście ściąga się teksty stamtąd do nas? Czy polski czytelnik jest tego ciekawy i czy wy chcecie, żeby polski czytelnik był ciekawy?
Wpływają, ale powiem, to jest bardzo ciekawa rzecz i mamy tutaj swoje obserwacje. Rzeczywiście w momencie, w którym nastąpił wybuch wojny w Ukrainie, wzrosło natychmiast zainteresowanie tym, co Czarny ma naprawdę w swojej ofercie wspaniałe tytuły opowiadające wschód, krótko mówiąc, Rosję, Ukrainę, zarzewie konfliktu. Więc natychmiast to zainteresowanie czytelników wzrosło. Natomiast co ja obserwowałam zaraz po, to rzeczywiście takie ruchy ze strony agentów, wydawców światowych, którzy nagle zaczęli oferować tytuły właśnie przybliżające problem, tło. I to były zarówno oczywiście rzeczy z szeroko pojętej literatury faktu, jak i różne tytuły, jakieś tam powieści z wątkami ukraińskimi, z bohaterkami, z mającymi korzenie. To był nieprawdopodobny boom i też błyskawicznie rynek zaczął kupować. To znaczy zaczęły się toczyć naprawdę wojny, nomen omen, o tytuły. Natomiast co się wydarzyło chwilę potem? Chwilę potem nikt już tych książek, te książki się ukazały, powiedzmy pół roku później, 9 miesięcy później i po prostu zwyczajnie nikt albo mało kto je chciał kupować. Kwestia zmęczenia tematyką, albo właśnie druga rzecz, inna rzecz, którą tutaj bym chciała poruszyć, bo trendem, który, pytałaś o trendy, bo trendem, który też zauważamy i jest naprawdę bardzo wyraźny, jest po prostu eskapizm. Po prostu uciekamy od tej rzeczywistości. Jeżeli naszą rzeczywistością jest wojna, po prostu uciekamy do świata fantazji, tyle dalej.
Czyli to jest trochę szansa prozy.
Jest. Pytanie, jakiej prozy i w jakiej formie. Natomiast rzeczywiście, czy chcemy czytać o Ukrainie? Nie chcemy. To jest bardzo smutne i bardzo trudne, ale tak jakby gdzieś tam był przesyt. To znaczy, to co właśnie powiedziałam, w momencie, kiedy wojna wybuchła, wszyscy się rzucili po książki objaśniające konflikt. Myślę, że dokładnie to samo możemy przełożyć tutaj w rozmowie o konflikcie palestyńsko-izraelskim. Czy będziemy chcieli teraz czytać o tym, czy powieści, czy literaturę faktu? No na pewno tak, ale czy to będą rzeczywiście jakieś takie znaczące dla rynku zapotrzebowania?
No właśnie trochę pytam o to też z nadzieją i trochę z rezygnacją, dlatego że taką książką, która teraz przyszła powiedzmy do nas, chociaż jest, już nie pamiętam, mogę kłamać, 17 bądź 18 rok, to Adania Shibli.
Tak,
i Drobny Szczegół, które wydało wydawnictwo Drzazgi. I to jest rzeczywiście taka też bardzo drobna, skromna powieść, która niesie w sobie bardzo wiele. Uważam, że jest naprawdę świetnie zrobiona, chociaż z pewnymi gwiazdkami, bo nie zawsze równo, ale to nie zażarło na jakieś nie wiadomo jakie rejony, nie? Tak mi się wydaje. Chociaż rzeczywiście jest to książka widoczna.
Czy na pewno była ta książka bardzo głośno dyskutowana, zauważana przez wszystkich również w podsumowaniach zeszłorocznych. Trafiła naprawdę na niemal każdą listę. Czy by trafiła na nią, gdyby nie to takie no, naświetlenie wywołane konfliktem? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, okej, okay, zaryzykuję tezę, że nie, żeby wcale nie trafiła.
No. Dlaczego też o to pytam? Bo próbuję zrobić jakieś takie przęsło do kolejnego właściwie pytania czy zagadnienia, które byłoby odwróceniem sytuacji. Czyli jaką literaturę z naszego kręgu, czy z Polski, czy w ogóle z tego kręgu Europy Środkowej, czy Wschodniej, zależy kto jak to umiejscawia, można, brzydko mówiąc, a może właśnie nie brzydko, sprzedać za granicę. Czy nasza literatura, bo trochę rozmawiałyśmy też o tym przed wejściem na antenę, czy nasza literatura jest w jakiś sposób atrakcyjna dla innych państw? Jaki jej segment jest atrakcyjny? I bo kiedy rozmawiałyśmy teraz o tej powieści, czy ukraińskiej, czy w ogóle o tym, że to u nas wybuchło, czy też na Zachodzie, że tak powiem, wybuchło zainteresowanie, bo my również mamy te powieści, które w jakiś sposób tłumaczą, albo non-fiction, które opowiadają o tym konflikcie, czy o tym, co się dzieje. Co może być naszym towarem eksportowym, dalej mówiąc takim językiem, że tak powiem, sprzedaży. No właśnie, co tym może być?
No na pewno jakieś tam zainteresowanie polską literaturą na świecie wzrosło po Noblu.
Jesteś sceptyczna.
Po Bukerze dla Olgi Tokarczuk. No to jest bezsprzeczne. Czy świat chce dowiedzieć się tego, co Polacy myślą o Ukrainie? Nie sądzę. Myślę, że są zaciekawieni tym, co Ukraińcy mają do powiedzenia o Ukrainie i słusznie, tak? To jest moment, w którym na pewno literatura ukraińska ma szansę się solidnie wybić i powiedzieć o sobie. Więc no właśnie, to jest też jeden z tematów, którym być może warto poruszyć, kto o kim powinien opowiadać.
Tak.
Jaki to ma ciężar. Nie wiem, to jest bardzo trudne. No polska literatura to jest oczywiste, no nie jest jakoś szczególnie rozpoznawana na świecie, ale pojawiają się, oczywiście są wydawani polscy i prozaicy i reporterzy, więc no świetnie, żeby tego było jak najwięcej.
To kogo ciekawi polska literatura?
Polaków.
Ale na przykład, biorąc pod uwagę, bo mnie to też bardzo ciekawi, nie? Że czy jeżeli mamy państwa ościenne chociażby, czy czytamy się wzajemnie?
No myślę, że to jest ciekawe zagadnienie, bo ale czy my czytamy na potęgę Niemców, powiedzmy? Z wielu względów oczywiście nie.
Ale myślę, że...
Że coś ruszyło.
Też by się coś podznalazło, nie? W sensie teraz był Kępowski, oczywiście jest Zebald.
Tak.
Jest trochę takich tytułów, tak samo przecież jest z Czechami. No my, mimo wszystko, wydaje mi się, że wciąż kochamy czeską literaturę do pewnego stopnia.
Tak, oczywiście mamy swoich ulubionych autorów i tak, my jesteśmy oczywiście czytani przez sąsiadów, no ale sąsiedzi nasi czytają też resztę świata, więc jakiejś tam nadreprezentacji z tego, co mi wiadomo, no nie ma. No oczywiście są to takie flagowe nazwiska, które zna każdy i myślę, że literatura polska no oczywiście wymienia tam te trzy nazwiska, ale no to też raczej w kręgu osób naprawdę zajmujących się literaturą, bo to nie jest powszechna znajomość.
To powiedz mi, właściwie już tak trochę zmierzając do zakończenia, no bo oczywiście mogłabym jeszcze pytać o to, w jaki sposób w ogóle identyfikujesz potencjalny bestseller, albo czy myślisz kategorią bestsellera? Myślisz?
Odpowiem bardzo dyplomatycznie. No nikt się nie obrazi, oczywiście, jeżeli wydana przez niego książka osiągnie status bestsellera, trafi na topki, nie topki. Natomiast no wszystko oczywiście zależy. Z wielu innych powodów wydajemy też książki, nie tylko po to, żeby stawały się bestsellerami.
Fantastycznie. Chyba ważne mimo wszystko, drodzy Państwo. Natomiast, dobra, to zróbmy sobie takie ostatnie pytanie, które jest właściwie z pełnym puszczeniem wodzów fantazji, ale jednak bazujące na Twoim doświadczeniu, na jeżdżeniu, na czytaniu, na przekopywaniu się. co się może wydarzyć w literaturze w ciągu nawet nie że roku, ale po prostu 10 lat, dajmy na to. Jakbyś miała tak sobie pomyśleć, w którą stronę to może zmierzać, albo z drugiej strony, w którą stronę chciałabyś, żeby to zmierzało?
Trochę się nie odważę. Od 10 lat to w ogóle zapomnijmy, nie wiem, czy w ogóle będziemy czytać książki. Na pewno będziemy słuchać, tak myślę. Tak, tak, ten rynek trochę kona. Myślę, że nic odkrywczego, co powiem. Opowieści będą istniały i będziemy sobie cały czas coś tam opowiadać, świat opowiadać i życie, ale pytanie o to, w jakiej formie.
I?
Myślę, że rzeczywiście ten wzrost segmentu audio będzie, no on jest naprawdę, naprawdę spory wszędzie, zarówno w Polsce, jak i w Skandynawii, jak i w Indiach. Absolutnie nie da się tego...
W Indiach?
Po prostu wszędzie w tym sensie. Treści, czy to będą audio treści książkowe, czy to będą treści około książkowe, no coś to na pewno będzie. No. Natomiast w samej literaturze nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo też trudno powiedzieć, co będzie ze światem, więc wydaje mi się, że im będzie tu mroczniej, tym może rzeczywiście będziemy szukać ucieczki i będziemy szukać jakiegoś światła i nadziei. Mhm. No pewnie po to też czytamy, być może głównie po to. Literatura zawsze nam coś przynosi, być może właśnie tę nadzieję. Albo właśnie wiarę w jakieś światy alternatywne. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że martwię się o książkę papierową. Mhm. To jest oczywiste. Wydaje mi się, że stanie się po prostu luksusowym fetyszem i takim produktem kolekcjonerskim.
Co się też dzieje.
Co się właściwie
świecie.
Już zaczyna dziać. Wydaje mi się, że będziemy po prostu czerpać treści z jakichś platform. To samo się przecież dzieje z filmem, więc dlaczego nie będzie się miało dziać z książką? Też to już się tak naprawdę jakoś tam dzieje. No zobaczymy, jakimś olbrzymim wyzwaniem. O tym nie porozmawiałyśmy, ale to też jest temat na w ogóle oddzielną pewnie audycję z kimś bardzo mądrym, no to jest sztuczna inteligencja i to co ona przyniesie światu i literaturze i po prostu i narracjom. Czym będzie po prostu literatura? Kim będzie autor? Kto będzie autorem? Więc co będziemy czytać? Mam nadzieję, że po prostu będziemy czytać i mam nadzieję, że będziemy czytać rzeczy wartościowe i jako tutaj osoba, która stoi zawsze po stronie powieści, mam nadzieję, że będziemy tych powieści potrzebować. I na sam koniec powiem taką jedną rzecz. Nie wiem, może to jest śmieszne, ale wydaje mi się, że szalony wzrost kategorii rozwój osobisty i wszelkiego rodzaju popularności poradników wszelkiej maści wynika z tego, że czytamy bardzo mało wysokojakościowej prozy. Bo wydaje mi się, że właśnie w tej wysokojakościowej prozie jest najwięcej sensu i najwięcej objaśnień.
Bo zastanawiam się w takim razie na koniec naszej rozmowy, próbując ją trochę tak podsumować i przewidując tę przyszłość, że chyba nie jesteśmy w stanie złapać jakichś widocznych trendów. Że mamy chyba, może życzeniowo, może nie, jakąś chęć przekierowania ilości na jakość.
No właśnie, to jest pytanie, czy w ogóle rozmowa o trendach jest zasadna w obliczu bardzo poważnych zagrożeń i obaw dotyczących samej literatury, samego rynku książki.
To jest super ważne, bo
i
ja
świata.
Tak, ja też w ogóle uważam, dlatego ja sama nie przygotowuję, też się trochę tłumacząc, nie przygotowuję jakiegoś takiego zestawienia, nie wiem, top trendy, festiwal, coś tam, pod tytułem top 10 książek, które po prostu były jakieś niesamowite. I też powiem dlaczego, ponieważ ja uważam, że raz to jest jakieś takie wplatanie bardzo dużego komentatorstwa trochę sportowego na literaturę, którą czasami bardzo trudno ocenić, dlatego że to są zupełnie inne imaginaria czasami. Albo pełnią zupełnie inne funkcje, czy poznawcze, czy właśnie eskapistyczne. Że to są zupełnie inne rzeczy. I w ogóle myślę sobie, żeby zejść z takiego myślenia o rankingowaniu, tylko o jakimś takim, to jest moje życzenie w ogóle na cały kolejny rok i w ogóle wszystkie inne kolejne, na rzeczową dyskusję o danym tytule i żeby po prostu gdzieś tam interesować się w tym, w tej krytyce i żeby zobaczyć, co nas interesuje, nie? Gdzieś nasze prywatne wybory i drogi lekturowe, bo już nie jesteśmy w momencie, kiedy mamy jednolite gusta, bo tak po prostu było wcześniej, nie? Na zasadzie, że można było wskazać, a kto jest z kogo, to jest taka tradycja, ja się czuję dobrze w tej tradycji, nie? Dzisiaj jesteśmy w takim pomieszaniu, poplątaniu, które też jest super, natomiast zupełnie go nie oceniając, że ja mam taki postulat, że może nie myślmy topką w ogóle. I to jest też taki mój zawsze pomysł na te trochę antypodsumowania, które sobie tak też mało zgrabnie i błyskotliwie nazywam, bo nie przychodzi mi nic lepszego do głowy. Ale żeby właśnie zrobić taką rozmowę rok do roku, bo już to jest trzeci rok w ogóle, drodzy, kiedy rozmawiamy w ten sposób, trochę o branży i żeby rzeczywiście zobaczyć, że czasami pewne rzeczy się nie zmieniają, czasami zmieniają się w ogóle jakoś tak zupełnie od czapy i kto z nas by wpadł A, na pandemię, B, na wojnę, która toczy się właściwie zaraz koło nas, znaczy na pewno można by było na to wpaść po 2014 roku, ale wiecie, o co mi chodzi. I tak się zastanawiam, jeżeli już jesteśmy w takiej luźniejszej atmosferze myślenia o tym, jakie są nasze życzenia też, to takie jest moje życzenie, żeby, znaczy ono jest stałe i ono jest absolutnie pewnie nie do spełnienia, chociaż może.
Ale co, mamy sobie życzyć świata bez topek?
Nie, wiesz co, ja sobie życzę świata z większą ilością miejsc na krytykę.
A no tak, to jest oczywiste.
To jest standard, nie? Ale wiesz.
Ale jeżeli chodzi o topki, to tak, myślę, że wszyscy ich nie znosimy.
Chociaż one też wskazują, tak, wiesz,
pewne
drogi. Tak, podobnie
jak nagrody, to są, no tak, to końcówka roku jest właśnie o tyle trudna, nie cierpię topek, nie lubię tego rodzaju podsumowań, zawsze są jakoś tam krzywdzące i też trudne do zrozumienia często te wybory, ale to tak naprawdę dotyczy właśnie i topek, i nagród, i wszelkiego rodzaju właśnie podsumowań. No literatury nie wydajemy tylko właśnie po to, żeby sprzedawała się i żeby trafiała do podsumowań roku tego czy innego krytyka. No jest wiele, wiele innych powodów, dla których wydajemy literaturę i niech te powody nie zmieniają się.
Masz jakieś życzenie na kolejny rok? Wobec rynku, trochę wobec literatury możesz puścić wszystko i to może nie być naprawdę racjonalne.
Życzyłabym sobie po prostu dużej siły nabywczej dla czytelników. No tego życzę czytelnikom, żeby mieli środki i przestrzeń i czas na czytanie, no żeby mieli więcej czasu, chcieli spędzać go z książką, ale żeby też mogli te książki po prostu kupować i żeby mieli za co je kupować, więc to jest takie no moja złota rybka właśnie. To życzenie mogłaby właśnie spełnić.
No i na złotej rybce przystaniemy. Dzięki ci bardzo.
Dzięki serdeczne, dziękuję bardzo.